Polityczny raport mniejszości, sezon drugi, epizod 14. Motto dzisiejszego epizodu: od broni ważniejsza jest gotowość do jej użycia. Dziś udowodnię wam, że szkalowanie dowódców i decydentów Powstania Warszawskiego to najgorszego sortu jawna propaganda sowiecka i bolszewicka, a uprawiają ją całkowicie świadomi konsekwencji i znaczenia swoich poglądów. To jest zgodności tych poglądów z linią rosyjską i niemiecką trzymania Polski w dole, w stanie samoponiżenia. Uprawiają ją nie tylko osoby takie jak Zychowicz, autor książki Obłęd 1944, ale i, w cudzysłowie, czołowi patrioci, influencerzy jak Rafał Ziemkiewicz czy showman, a potem dopiero polityk Janusz Korwin-Mikke. Na samym końcu, to dosłownie jedna minuta, przekazuję wam wizję, która sprawi, że jeśli nawet w trakcie słuchania stwierdziliście, że mówię bzdury i nic z poruszanych tematów się nie łączy, to po chwili przemyślenia będziecie mieli problemy z wysypianiem się. Jeszcze raz motto: od broni ważniejsza jest gotowość do jej użycia. Aby motto w pełni zrozumieć w kontekście Powstania Warszawskiego, musicie pamiętać o dwóch eksperymentach na temat wyuczonej bezradności, które omówiłem w telegramie z krańca świata tydzień temu. Eksperyment z gołębiami, eksperyment ze szczurami i koncepcję podstawowego błędu atrybucyjnego. Krótkie wprowadzenie. Można komuś zarekwirować broń, zakazać jej używania, oduczyć tego, że broń jest symbolem prestiżu i statusu. Ten, kto jest panem swojego losu, kto faktycznie jest wolny, broń może nosić i może jej używać. Prawidło działa od zwykłej broni ręcznej, a kończy na broni jądrowej. Zamiast odebrać broń, można kogoś zaprogramować, zniewolić mentalnie, rozbroić mentalnie, tak. Nawet jest na to słowo, rozbroić mentalnie. Można to zrobić tak, aby wyzuć ofiarę z cech mentalnych, które skłaniają się na zdolność używania broni, a ogólnie na zdolność do generowania siły woli i obrony swojego własnego interesu przed kimś, kto jest w hierarchii wyżej i ma zdolność negocjowania lepszej pozycji, zdominowania nas. Można więc tym wymykającym się percepcji sposobem zmienić czyjś faktyczny stan na stan bycia niewolnikiem czy wasalem, czy ofiarą tzw. ekstrakcji zasobów. To na poziomie geopolitycznym. Posiadanie broni było i jest święte wedle twórców i wyznawców Konstytucji Stanów Zjednoczonych. To prawo do posiadania broni. W europejskim feudalizmie szlachcic miał prawo nosić broń, chłop pańszczyźniany nie. Ten schemat pojawił się i pojawia we wszystkich zakątkach świata i we wszystkich okresach historycznych. Bardzo łatwo połączycie wszystkie kropki, by stworzyć oczywisty obraz, kto jest panem, a kto jest poddany drenowaniu owoców swojej pracy. Współcześnie clue polega na tym, aby uniemożliwić komuś obronę nie przez jawne odebranie broni, a więc stygmatu, atrybutu wolności osobistej, autonomii, ale przez takie ukształtowanie psychiki ofiary na poziomie indywidualnym i kolektywnym, aby zbrojna obrona zasobów, tożsamości, spójności społecznej nie nastąpiła, była z przyczyn psychicznych, percepcyjnych, statusowych, a więc hierarchicznych, nieosiągalna. Wyuczona bezradność. Badania Martina Seligmana i jego następców pokazały mechanizm wyuczonej bezradności. Eksperymentowano na zwierzętach, poddawano je losowym bodźcom, na przykład rażeniu prądu, bez związku z ich działaniem. W moim ulubionym wariancie eksperymentu chodziło o gołębie, które nauczyły się naciskać dźwignię, co powodowało pojawienie się pokarmu. W drugiej fazie eksperymentu naciskanie dźwigni powodowało kopanie prądem, albo w ogóle nie działało, albo dawało pokarm. Zwierzęta szybko stawały się bierne, popadały w apatię. A teraz najważniejsze, u ludzi brak wpływu na sytuację prowadził do apatii, depresji, spadku samooceny oraz utraty zdolności uczenia się relacji przyczyna-skutek. A poczucie nieskuteczności własnych działań lub kontroli tego, co dzieje się wokół, przenosili poza sytuację eksperymentalną na całe swoje życie prywatne i zawodowe. Tutaj właśnie doszliśmy do atrybucyjnego modelu bezradności, który wskazuje kluczową różnicę. U ludzi bezradność powstaje, gdy winą za porażkę obarczają siebie. To jest absolutnie najbardziej kluczowa rzecz, jaką usłyszycie w tym podcaście. Mówię o całym podcaście, nie tylko tym epizodzie. Wskazanie zewnętrznej przyczyny pozwala uniknąć negatywnych skutków i mobilizuje do walki, do aktywności, do szukania rozwiązania. do szukania przyczyn. Dlatego agresor, by zniewolić ofiarę, by obezwładnić mentalnie ofiarę, musi ukryć swoją rolę i sprawić, by uznała ona sytuację za wynik własnej nieudolności. Ofiara musi samo poniżyć się. Teraz bezradność kontra determinacja. Karierę zrobiła bardzo popularna piramida potrzeb Maslowa. Na dole są potrzeby fizjologiczne, a potem coraz bardziej duchowe. Ale ta piramida pomija kluczową kwestię. Badania pokazują, że jedną z najważniejszych potrzeb człowieka jest potrzeba kontroli. Uczenie się wpływu na rzeczywistość zaczyna się już w niemowlęctwie. W eksperymencie z zabawkami reagującymi na ruch głowy dzieci, dzieci, które wcześniej miały zabawki niesterowne, nie potrafiły się już nauczyć kierowania nimi. Natomiast dzieci, które miały zabawki reagujące na ruch głowy dziecka, one bardzo szybko potrafiły się sterować tym elementem swojego otoczenia. Z kolei eksperyment Paula Richtera na szczurach wrzucanych do wody wykazał, że zwierzęta poddawały się i tonęły po kilkunastu minutach. Ale gdy wcześniej ktoś je uratował z tego wiadra, gdy wrzucono je ponownie, potrafiły pływać nawet kilkadziesiąt godzin. O ich przeżyciu decydowała nadzieja i poczucie kontroli, a nie faktyczne zmęczenie organizmu. Powtarzam jeszcze raz, nie usłyszycie w tym podcaście ważniejszego prawidła, którego zastosowanie może sprawić, że nabędziecie i osobistą godność, i zdolność kierowania własnym losem. Przechodzimy do Powstania Warszawskiego. Odczytam wam teraz najważniejszy fragment całego traktatu Sztuka Wojny. Ale przejście będzie płynne. Odczytam wam teraz najważniejszy fragment całego traktatu Sztuka Wojny. Cytat. Przeto mistrz wojowania do mistrzostwa swego dochodzi moc budując, a nie przez rozkazów wydawanie. A kto na mocy polega, ludzi pcha do walki, aż na podobieństwo bali i kamieni się toczą. Naturą onych nieporuszoność jest, gdy na płaskiej ziemi leżą. Pędu zaś na pochyłości nabierają. Kanciaste nieruchomo trwają, a okrągłe w dół się toczą. Z tego mistrza wojowania moc płynie. Do walki ludzi posyłanie podobnym jest toczeniu kamieni krągłych z wysokiej góry. Traktat Sztuka Wojny, rozdział 5, ustępy 11 i 12. Gdyby usunąć ze starożytnego traktatu Sztuka Wojny wszystko prócz powyższych słów, niewiele straciłby on na swojej użyteczności. Również najsłynniejsza chińska maksyma wojenna, czyli najlepiej uderzyć na umysł, po chińsku Gongxing Wei Shang, w swojej głębszej warstwie oznacza oddziaływanie na kalkulację zysku i uniknięcie odpowiedzialności oraz inne parametry motywacji i woli w umyśle obiektu oddziaływania. I już w podsumowaniu tego wątku przypomnę wam definicję zwycięstwa i pokonania kogoś. Chodzi o wymiar duchowy, morale, a tworzywym artystycznym nie jest broń, nie jest fizyczne oddziaływanie. Instrumentem oddziaływania jest wirus umysłowy, wirus uruchamiający samoponiżenie i odbierający energię do działania, motywację do działania, do kolektywnej i indywidualnej obrony. W książce 36 forteli, na marginesie pod koniec sierpnia będzie już wersja audiobook, zaproponowałem następującą definicję zwycięstwa. Pokonać to wywołać w umyśle przeciwnika zjawisko poczucia przegranej, po angielsku create defeat phenomenon, tak aby zaniechał on wrogiej nam aktywności. Zwyciężyć to sprawić, że inni utracą zdolność do przeciwdziałania naszym planom, zoptymalizować swoją zdolność oddziaływania na bieg wydarzeń. W tym celu nie trzeba ani zniszczyć fizycznie przeciwnika czy jego narzędzi działania, ani nawet narzucić mu własnej woli czy poglądów. Wystarczy wywołać w nim poczucie rzeczywistej lub postrzeganej przegranej, zniszczyć jego morale, po angielsku fortitude. I teraz przechodzimy bezpośrednio do Powstania Warszawskiego. Cel wysiłku propagandowego jest następujący. Polacy mają być rozbrojeni nie tylko fizycznie, odcięciem dostępu do broni, likwidacją kultury używania broni, czyli posiadanie, strzelanie na strzelnicach. Przede wszystkim mają być rozbrojeni mentalnie. Nie mogą być oprogramowani w sposób, który umożliwiłby stawianie oporu systemom ekstrakcji zasobów i sieciom wpływów, tak zwanym lobby, które instalują nie tylko kraje sąsiedzkie, czyli Niemcy i Związek z... czyli Niemcy i Rosja, ale i dalsze, takie jak Francja czy Stany Zjednoczone. Inaczej, aby spacyfikować kłopotliwych Polaków, trzeba wtłoczyć w nich poczucie naszej własnej nieporadności, samobójczej głupoty jako cechy narodowej, ośmieszyć dowódców, sprawić, żeby ci dowódcy utracili swoją legitymizację i autorytet. To wręcz elementarna technika wojny psychologicznej, subwersja i dezaktywacja woli walki, rozbrojenie albo zdewastowanie mitu energetyzującego do kolektywnej obrony własnych interesów i własnego przetrwania. Tym bardziej jest więc dziwne, a wręcz szokujące, że figury takie jak Janusz Korwin-Mikke, pozujący z rewolwerami, pozujący na patriotę, a więc promujący posiadanie i odpowiedzialne używanie broni palnej, uczestniczy w całym tym chórze mentalnego rozbrojenia swoich własnych współziomków i wyznawców. Teraz usłyszycie adaptację fragmentu rozdziału omawiającego fortel 9 ze słynnych 36 forteli. Fortel brzmi: obserwuj pożar czekając za rzeką. W przypadku Powstania Warszawskiego jest to sformułowanie bardzo dosłowne, natomiast prawidłem ogólnym jest to, że z zainicjowaniem działania po to, żeby zaoszczędzić wydatku zasobów i energii, albo oszczędzić swój własny wizerunek, czyli sprawić, że sprawca nie będzie postrzegany jako agresor, zasadą jego działania ma być poczekanie, aż przeciwnik sam wyczerpie swoje własne siły, zmagając się z bieżącymi problemami. Po fragmencie będą wnioski i podsumowania. Będą tam rzeczy ważne. Stalin u bram, Festung Warschau. Polska, Powstanie Warszawskie, 1944 rok. Najskuteczniejszą strategią wojenną jest odłożenie działań, aż dezintegracja morale przeciwnika sprawi, że zadanie śmiertelnego ciosu będzie możliwe i łatwe. Lenin. Z połową 1944 roku wojska sowieckie zbliżały się do linii Wisły. Niemcy trzymali pod kontrolą zachodni brzeg wraz z Warszawą. Dla polskiego rządu rezydującego w Londynie był to czas rozstrzygnięć. Na początku 1944 roku wiele wskazywało na to, że Polska znajdzie się w sferze wpływów Związku Sowieckiego. Choć nie znano ustaleń jałtańskich, już wtedy z całą pewnością w polskim dowództwie przeczuwano, że Amerykanie, a wraz z nimi Brytyjczycy, przehandlują Polskę Sowietom. Rząd w takiej sytuacji nie miał co liczyć na przejęcie władzy w wyzwolonej, w cudzysłowie, ojczyźnie. Gdyby jednak mieć fakt dokonany w postaci wyzwolenia Warszawy z rąk Niemców przez Armię Krajową, sytuacja mogła zmusić aliantów, czy też stworzyć warunki Brytyjczykom, bo stanowiska Stanów Zjednoczonych raczej by nic nie zmieniło, do wynegocjowania ze Stalinem lepszego układu dla Polski. Ramka: wojna, której nie było. Nawiązanie do przykładu 5.2. Istotną kwestią było uznanie przez państwa trzecie, ale też strony walczące, stanu wojny, jaki zaistniał między II Rzeczpospolitą a Związkiem Sowieckim. Po inwazji Niemców 1 września 1939 roku ZSRS oznajmił, że uznaje państwo polskie za nieistniejące i przystępuje jedynie do stabilizacji regionu. Tę wykładnię podchwycili Brytyjczycy, którzy w roku 1940 pragmatycznie uznawali Związek Sowiecki za państwo neutralne, a nie przeciwnika. Stałym elementem brytyjskiej polityki zagranicznej było takie wpływanie na układ sił w Europie, by uniemożliwić zbuntowanie koalicji zdolnej do inwazji Wysp Brytyjskich. Jak zauważa Józef Mackiewicz, Brytyjczykom chodziło raczej o niedopuszczenie do przymierza Stalina z Hitlerem niż ochronę Polski. Stąd tajny wówczas protokół polsko-brytyjskiego paktu o wzajemnej pomocy z 25 sierpnia 1939 roku, który wykluczał obronę jej przed agresją inną niż niemiecka, a zatem nie zobowiązywał do obrony przed Sowietami. Mackiewicz przytacza też fragment komunikatu ambasadora polskiego w Londynie Edwarda Raczyńskiego. Rosja sowiecka i Polska zgodziły się, konwencja podpisana 3 lipca 1933 roku w Londynie, na definicję agresji, która określa wyraźnie jako akt agresji każde wdarcie się na terytorium jednej ze stron uzbrojonych wojsk drugiej strony. Osiągnięto również zgodę co do tego, że żadne względy natury politycznej, militarnej, gospodarczej lub inne nie mogą w żadnym wypadku służyć za pretekst lub usprawiedliwienie aktu agresji. Tutaj warto podkreślić często pomijane znaczenie obrony Westerplatte w roku 1939. Jak zauważa Bogusław Wołoszański, nie miała ona znaczenia militarnego, a traktatowe. Skłonność do wyłgania się z obowiązków sojuszowych zaprezentował brytyjski premier Neville Chamberlain, gdy na posiedzeniu rządu w marcu 1939 roku, cytat z Mackiewicza, uspokajał ministrów, że niemiecka agresja w Gdańsku nie będzie automatycznie oznaczać uruchomienia brytyjskich gwarancji i przystąpienia do wojny. Koniec cytatu. Wyjaśniał, że stanie się tak dopiero wtedy, gdy niemiecka agresja stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa i politycznej niezależności Polski. Dodawał, że, cytat, to Brytyjczycy będą oceniać, co stanowi zagrożenie dla niepodległości Polski. Obrona Westerplatte powinna więc uruchomić system sojuszy, na których Polska oparła swoją obronę. Walka musiała być zacięta, aby dowieść, że to nie grupa dywersantów hałasuje w porcie, lecz państwo niemieckie zaczęło niewypowiedzianą wojnę. W dodatku musiała dostarczyć argumentów na tyle ważkich, aby brytyjscy politycy nie mieli szans stwierdzić, że tak nie jest. Koniec cytatu z Wołoszańskiego. Konieczność potwierdzenia stanu wojny de jure nie wydawała się polskim decydentom istotna wtedy, gdy był na to czas. Swoje robiło też wojenne zamieszanie. Później nie dało się już tego zrobić bez narażania się na śmieszność i ze względu na postawę Brytyjczyków. To dlatego generał Sikorski, widząc w 1940 roku, że Polska ma dwóch wrogów, uznał dalekowzrocznie, że z Ruskimi trzeba się jakoś dogadać. W rezultacie Polska wznowiła stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Sowieckim bez uprzedniego podpisania traktatu pokojowego, a jednocześnie jej sprzymierzeńcy udawali, że wojny nie było. Na podobnych zasadach rozstrzygnęła się kwestia lotu cywilnego czy wojskowego w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Aktorzy wybrali wygodną dla siebie interpretację, a później, jak sama nazwa wskazuje, było za późno. Raz ustanowiona percepcja i procedury były niemożliwe do cofnięcia. Spekulacja, gdyby w sierpniu 1944 roku Niemcom wodzował Dougal Young, a nie Hitler, możliwe, że zrobiłby numer aliantom. Na zasadzie porozumienia bez słów, by nie kompromitować Armii Krajowej kolaboracją, umożliwiłby AK przejęcie Warszawy, nawet bez walki. Wywołane między sojusznikami zamieszanie byłoby wręcz fenomenalne. Koniec ramki. W lipcu 1944 roku dowództwo AK w Warszawie miało w rękach raporty z odbijanych już Niemcom terenów przedwojennej Polski. Były alarmujące. Za współpracę z Armią Czerwoną przy walce z Niemcami ugrupowania AK w Wilnie i we Lwowie były nagradzane masowymi aresztowaniami i zsyłkami. Kolejny Katyń wisiał w powietrzu. Generał Anders, który przeszedł przez moskiewską Łubiankę, miał powiedzieć w rozmowie z Churchillem: w Warszawie są nasze żony i dzieci, ale lepiej niech zginą, niż miałyby żyć pod bolszewickim jarzmem. Koniec cytatu. Rząd emigracyjny w Londynie, którego protesty alianci dusili w zarodku, miał częściowo związane ręce i bał się poniesienia odpowiedzialności za decyzję o wszczęciu powstania. W końcu decyzję podjęli dowódcy przebywający w Warszawie. Dowództwo AK, ale także wszystkich należących do tej organizacji, czekały w najlepszym razie poniżenie, zaszczucie, przesłuchanie i zsyłka, a w najbardziej prawdopodobnym kula w łeb i do piachu. Wszczęcie powstania oczywiście równało się wysłaniu podkomendnych na śmierć. Z ówczesnego punktu widzenia sprawa sprowadzała się do prostego do bólu dylematu. Walka ze znienawidzonym okupantem i być może śmierć z bronią w ręku teraz, albo zdanie się na łaskę stojącego w pozycji siły Stalina 5 minut później. Znakomicie podsumowuje tę kwestię Bogusław Linda w swojej słynnej wypowiedzi. Należy pamiętać, że lipiec 1944 roku to niewiele ponad rok od ujawnienia sprawy Katynia i 6 lat po wymordowaniu w planowej eksterminacji około 111 tysięcy głów rodzin, mężczyzn i zsyłce kobiet oraz dzieci w Związku Sowieckim w latach 1937-1938. Wbrew emocjonalnej propagandzie osób oskarżających dowódców powstania o, cytat, przestępcze wymordowanie podkomendnych, koniec cytatu, zdanie się na łaskę Stalina mogło skończyć się tylko tak, jak na ilustracji przedstawiającej czaszkę z dziurą po kuli. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Katyńskiego. Ramka ZWTP. Decyzja o wszczęciu powstania warszawskiego ma analogię z wietnamską ofensywą Tet z 1968 roku. Ta operacja stała się krytycznym momentem całej wojny, który przypieczętował nieuchronną klęskę Stanów Zjednoczonych. Wietnamski generał Vo Nguyen Giap żył w latach 1911-2013. Planując ofensywę Tet, z całą pewnością liczył się z dużymi stratami. W roku 1968 Amerykanie mieli przytłaczającą przewagę materiałową. Zgodnie z wykładnią wojny partyzanckiej Mao Zedonga, Czas, by ich zaatakować frontalnie, jeszcze nie nadszedł. W konfrontacji z amerykańską przewagą ogólnokrajowy zryw musiał równać się lwej, a przynajmniej ciężkim stratom. Giap zaakceptował taki bilans, aby osiągnąć zwycięstwo na płaszczyźnie politycznej. Z perspektywy post factum poświęcenie życia żołnierzy opłaciło się, choć ginący poświęcali swoje życie dla innego celu niż im powiedziano. Analogiczną decyzję podjął Churchill w sierpniu 1940 roku, nakazując atak bombowy na Berlin. Musiał liczyć się z odwetem niemieckim, a wiele wskazuje na to, że celowo sprowokował niemieckie przywództwo. Te trzy epizody można podciągnąć pod wspólny mianownik kontrfortelu. Poświęć śliwę, by uratować brzoskwinię, czyli poświęcenia części dla ratowania całości. Jedynie w polskim kazusie decydenci doczekali się kampanii piętnującej ze strony własnych ziomków, choć to właśnie oni jako jedyni nie mieli absolutnie żadnej alternatywy. Stali pod murem i to praktycznie dosłownie. Ich zwycięstwo zostało osiągnięte w sferze moralnej. Stworzyli narodowy symbol opłacony daniną krwi pokolenia kamieni rzuconych na szaniec, dumnie podpisany słowami chwała zwyciężonym. Te poświęcenie i, w cudzysłowie, obłąkany czyn wbudowany w naszą pamięć historyczną ma wartość odstraszającą. Każdy kolejny agresor musi w swoich kalkulacjach liczyć się z nieprzewidywalnością Polaków. Współcześnie ten narodowy symbol jest dewastowany w cierpliwie prowadzonej kampanii inspirowanej przez ideowych następców tych, którzy w czasach PRL daremnie próbowali wtrącić w zapomnienie, cytat, ten przeklęty Katyń. To słowa Aleksandra Kwaśniewskiego. Należy tu pogratulować skuteczności agentom wpływu, to nazewnictwo Wolkowa, realizującym polityczne i ideologiczne cele sił czekających za rzeką. Przykro jest jednak patrzeć na to, jak ochoczo i żenująco łatwo niektórzy kombatanci dali się wciągnąć do chóru i śpiewają pieśni szkalujące symbol odwagi, zbudowane krwią swoich własnych towarzyszy broni. Koniec ramki. Choć wcześniej nie planowano powstania i zmagazynowana przez AK broń została wyszmuglowana z Warszawy, decyzję podjęto. Inną bezpośrednią okolicznością był rozkaz Hitlera o zamienieniu Warszawy w miasto twierdzę. Ten rozkaz, wydany 27 lipca, nakazywałby 2 sierpnia 100 tysięcy warszawiaków stawiło się do prac fortyfikacyjnych. Rozpoczęły się gorączkowe przygotowania i z rozkazu generała Bora Komorowskiego powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Siły 35 do 50 tysięcy fatalnie uzbrojonych powstańców dzięki elementowi zaskoczenia do 4 sierpnia zdołały przejąć kontrolę nad znaczną częścią miasta. Żadna realna pomoc nie nadeszła. Dalszy ciąg znamy wszyscy. Rozumieją tylko nieliczni. O ile powstanie wymierzone było militarnie przeciwko Niemcom, a politycznie przeciw Sowietom, to moralnie wymierzone było przeciw aliantom. Zaangażowane w rozgrywkę strony świetnie zdawały sobie z tego sprawę. Czy Sowieci mieli interes polityczny we wspieraniu powstania? Absolutnie nie. Ledwie kilkanaście dni wcześniej utworzyli konkurencyjny, marionetkowy rząd w Lublinie. Mieli też swoje ustalenia z Rooseveltem. Strefy okupacyjne Niemiec były już wyznaczone, a tzw. wyścig do Berlina prowadzono tylko na użytek propagandy i morale żołnierzy. Przede wszystkim, po co Rosjanie mieliby pomagać w walce wymierzonej przeciw ich własnym wysiłkom zmierzającym do spacyfikowania Polaków? Transmitowane przez radio sowieckie zachęty do podjęcia walki, którym towarzyszyła obietnica wsparcia, miały jedynie funkcję podpuszczania. Stalin zdawał sobie sprawę, że wkroczenie do ogarniętej powstaniem Warszawy postawi go przed dylematem. Albo będzie musiał uznać powstańców za siły alianckie, albo ich wyaresztować, rozbroić, a nierokujących na podporządkowanie się rozstrzelać. A tego w obliczu powstania po cichu zrobić się już nie dawało. I tak źle, i tak niedobrze. Ramka, chyba jednak gloria victoribus, a nie victis. W dyskusjach toczonych przed powstaniem generałowi Leopoldowi Okulickiemu przypisuje się słowa: musimy zdobyć się na wielki i zbrojny czyn. Podejmujemy w sercu Polski walkę z taką mocą, by wstrząsnęła opinią świata. Krew będzie się lała potokami, a mury walić się będą w gruzy i taka walka sprawi, że opinia świata wymusi na rządach przekreślenie decyzji teherańskiej, a Rzeczpospolita ocaleje. W maju 1965 roku były komendant główny AK, generał Bur Komorowski, powiedział w wywiadzie z profesorami Zadwornym i Ciechanowskim. Pytanie: chodziło więc o pokazanie się światu? Odpowiedź: tak. Chodziło o walkę stolicy, która reprezentuje całość kraju. Dalej, zajęcie Warszawy przed wejściem Rosjan zmusiłoby Rosję do zdecydowania się out, albo nas uznać, albo siłą złamać na oczach świata, co mogło wywołać protesty Zachodu. Trudno było przewidzieć, czy Rosja będzie dążyła do złamania nas siłą. 9 grudnia 1944 roku komendant główny AK generał Okulicki napisał w liście do prezydenta Władysława Raczkiewicza: potrzebny byłby czyn, który by wstrząsnął sumieniem świata. Powstanie warszawskie dobrze spełniło swoje zadanie. Jak wiemy ze współczesnej perspektywy, większość celów, dla których wszczęto powstanie, była nierealna politycznie. Ustaleń Wielkiej Trójki cofnąć się nie dało, bądź militarnie. Jednak wywalczenie dla powstańców statusu kombatanckiego było sukcesem niewątpliwym i w sumie jedynym realistycznym. Wystarał się o to m.in. generał Sosnkowski. W depeszy do Warszawy z 8 sierpnia pisał on, cytat, komentarze Piotr Plebaniak: szturmuję o zrzuty realne, status kombatancki uzyskane, o pomoc spadochronową nierealne i lotnictwo nierealne. Koniec cytatu. Ta lawina polskich roszczeń przypomina technikę manipulacji znaną jako drzwiami w twarz. Osoba manipulująca wpierw składa prośbę zawyżoną, aby skłonić ofiarę do spełnienia prośby znacznie mniejszej, o którą tak naprawdę chodziło. Dodać tu należy, że akt kapitulacji powstańców, podpisany 2 października, sformułowano z głową. Jednoznacznie przyznawał żołnierzom AK status jeńców wojennych i wszystkie prawa należne takowym na mocy konwencji genewskiej. Oficjalne uznanie AK za część alianckich sił zbrojnych uchroniło ich od losu zilustrowanego 4 strony wyżej. Jest bardzo prawdopodobne, że bez tej formalności przeważyłby sowiecki punkt widzenia. W podobny sposób jak przy sprawie istnienia stanu wojny między Polską a Związkiem Sowieckim w 1939 roku. Z uwagi właśnie na tę okoliczność, a więc osiągnięcie jedynego realistycznie postawionego celu, a także ze względu na stworzenie ważnego symbolu narodowego, który przez następne dziesięciolecia niczym ziarno piasku rodzące perłę konsolidował opór przeciw zwierzchnictwu Sowietów, powstanie warszawskie odniosło sukces. Koniec ramki. Gdy z końcem lipca Armia Czerwona zbliżała się do lewobrzeżnego przedmieścia, sowieckie rozgłośnie zachęcały AK w audycjach radiowych do rozpoczęcia powstania i walki z hitlerowskim okupantem. Mimo że po trwającej już miesiąc ofensywie ich linie zaopatrzeniowe były niebezpiecznie rozciągnięte, nadal mieli możliwość przyniesienia powstańcom, jeśli nie decydującej, to na pewno istotnej pomocy. Pomagać nie zamierzali. Przywódcy wojskowi powstania, rozumiejąc przyczyny bierności tego sojusznika, naszych sojuszników, nawet o taką pomoc się specjalnie nie dopominali. Bo i po co? W czasie, gdy na warszawskich ulicach trwały zacięte walki, Sowieci nie tylko nie wykorzystali początkowych sukcesów powstania i nie przysłali posiłków, ale też odmówili aliantom zachodnim wykorzystania lotnisk w celu prowadzenia lotów zaopatrzeniowych. Wymówka? Warszawa leżała w sferze operacyjnej Związku Sowieckiego, a nie Wielkiej Brytanii. Sami Sowieci dokonali kilku symbolicznych zrzutów amunicji, w większości niepasujących do polskiego uzbrojenia. A i to dopiero w końcowej fazie walk, gdy żadna pomoc nie zmieniłaby już sytuacji strategicznej. Stalin cierpliwie czekał, aż powstanie zostanie krwawo stłumione rękami Niemców. Jedynie świadomość dowództwa niemieckiego, że w obliczu szybko zbliżającej się klęski III Rzeszy nie mogą wymordować powstańców bez konsekwencji, uchroniła poddających się bojowników przed masowymi rozstrzelaniami. W myśl warunków kapitulacji podpisanej 2 października zostali potraktowani jak jeńcy wojenni. Najdzielniejsi, ci, którzy mogli stawić opór nowej władzy sowieckiej, zostali zabici lub wzięci do niewoli, a przy tym ręce Stalina pozostały czyste. Problem krnobrnych Polaków został rozwiązany bez kolejnych historycznych niedogodności w rodzaju repety Katynia. W przypisie wszechwładny Stalin jak najbardziej zwracał uwagę na kwestię ewentualnej odpowiedzialności za popełniane zbrodnie. Skrupulatnie praktykował zmuszanie członków politbiura do wspólnego podpisywania wyroków śmierci. Dzięki temu na podpisujących ciążyła współodpowiedzialność za decyzję wodza. Podsumowanie pierwsze. Nazywanie wszystkich przeciwników faszystami i doszukiwanie się faszyzmu we wszystkim. W roku 2017 miałem osobiście epizod konfrontacji z siłami, które trzymają nas w stanie bezradności i samoponiżenia. Tuż po premierze moich 36 forteli przygotowałem adaptację do druku w Kurierze Radia Wnet, miesięczniku, w wydaniu sierpniowym. Właściciel rozgłośni, redaktor Krzysztof Skowroński, zrobił wtedy wręcz fenomenalny cyrk, który wtedy uznałem za wyrafinowany unik w celu niezapłacenia mi za tekst. Dopiero sporo później zorientowałem się, że chodziło raczej o treść, choć do dziś oczywiście nie mam pewności. Ówczesne problemy z finansowaniem Radia Wnet przez jego właściciela lub osobiste skąpstwo albo decyzja, aby trzymać mnie w dole i nie promować, to alternatywne, bardzo prawdopodobne przyczyny. Niemniej, chwila wydania forteli zbiegła się czystym trafem z wyjazdem polskiego rządu do Pekinu na podpisywanie jedwabnego szlaku, więc premiera książki wypadła idealnie. To, co miałem do powiedzenia, było absolutnie na topie. Miałem wywiad w TVP w najlepszych godzinach, właśnie ze Skowrońskim, i bardzo wiele występów w mediach. Ale wracając do anegdoty, zamiast wierszówki Skowroński mógł po prostu zaproponować, że dadzą w etar jeden czy dwa dodatkowe wywiady ze mną, a szukałem wtedy sposobów promocji mojej książki, więc byłbym czymś takim bardzo zainteresowany. Przypominam, że wtedy na rynku miałem tylko jedną książkę, właśnie 36 forteli, a nie 16 książek tak jak teraz, w połowie 2026 roku. Generalnie zrobiła się wręcz fenomenalna afera, a rozmowy i wywiady ze mną zniknęły z eteru. Ale za główną przyczynę, cyrku z tekstem o powstaniu warszawskim, po dłuższym przemyśleniu uznają kwestię ideologiczną. Na marginesie, tekst ukazał się w numerze Kuriera miesiąc później. A więc podsumowując, jeśli bawicie się we wspieranie na Patronite, bardzo zapraszam. Jeśli chcecie uczyć się, jak działa świat geopolityki, dyplomacji, czy też jak toczy się tak zwane wojny nieograniczone, czyli także wojny o percepcję, zapraszam Was też do innych form wspierania, choćby kupowania moich książek, także w przedsprzedaży. Drugą opowieścią wokół powstania warszawskiego i jego percepcji jest kwestia urabiania ideologicznego środowisk kombatanckich przez tzw. elitę okrągłostołową. To cała sieć powiązań ludzi ze służb PRL, w tym emerytów i aktywnych, ale także emerytów i aktywnych pracowników służb mundurowych i służb ochrony państwa współczesnej Polski. To są środowiska na pełnym rozpędzie szermujące faszyzmem w sposób, który byłby całkowicie komiczny, gdyby nie konsekwencje. A więc kolejny przykład, kolejna anegdota pochodzi z mojego doświadczenia. Dotyczy trzeciego tomu Wzorców Zwyciężania. Ukaże się w grudniu 2026 roku. To ten z romlem i czołgami na okładce. Załączam Wam tą okładkę w jej pierwszej wersji na karcie tego epizodu. Zobaczcie. Okazało się, wedle, podkreślam, wstrząśniętej i rozpłakanej współautorski niedoszłego współautora książki, pułkownika Kruczyńskiego, że pokazywanie na okładce niemieckiego generała, i to takiego, który został zmuszony do samobójstwa za udział w spisku na Hitlera, to faszyzm. W wyniku niewyobrażalnej, niewiarygodnej wręcz afery, nie będę jej upubliczniał na dzień dzisiejszy, do druku poszedł tom pierwszy i drugi, czyli ten ze Stonewall Jacksonem i z admirałem Yamamoto na okładkach, który pierwotnie miał być łącznie całym tomem drugim. Pierwszy miał być właśnie ten z romlem na okładce i opisami starć w północnej Afryce w czasie II wojny światowej jako głównym wątkiem. Generalnie nazywanie faszyzmem wszystkiego, co robili przeciwnicy, praktykowali przede wszystkim Sowieci, a więc także reżim PRL-u, czyli cała hołota tzw. służb PRL-u i w przedłużeniu resortowe dzieci. Sowieci stosowali taką narrację wobec wszystkich, z którymi mieli konflikty. Mamy przecież defaszyzację Ukrainy jako główny podawany pretekst ideologiczny przy inwazji na Ukrainę. W Didaskaliach, to taki kanał na YouTubie, był wywiad z gościem, z facetem, który został Breacherem, czyli największym twardzielem w amerykańskiej formacji Navy SEALs. Opowiadał on, bardzo polecam ten wywiad, że przez reżim PRL był poniżany, degradowany w zakresie godności ludzkiej i nazywany faszystą. Ale pionierem nazywania przeciwników ideologicznych faszystami był duchowy brat doktora Mendela, psycholog, zboczeniec i degenerat, twórca teorii tożsamości płci kulturowej, po angielsku gender identity. Nazywał się John Money. John Money to nowozelandzko-amerykański psycholog, psychoanalityk i seksuolog. Jego praktykowanie nazywania przeciwników faszystami było bardzo skutecznym sposobem uciszania przeciwników i ludzi krytykujących jego działalność. Sprawa dotyczy przede wszystkim słynnego i bardzo kontrowersyjnego eksperymentu z udziałem dwóch bliźniaków, Bruce'a i Briana Reimerów. Historia i przebieg eksperymentu wyglądała tak. W wyniku nieudanej operacji obrzezania w dzieciństwie Bruce stracił penisa. John Money przekonał jego rodziców, że płeć jest w pełni wyuczona. To właśnie tak zwana teoria gender identity. I zaproponował operację zmiany płci oraz wychowanie Bruce'a jako dziewczynki o imieniu Brenda. Jego brat bliźniak Brian służył w badaniu jako grupa kontrolna. Konsekwencje były wręcz potworne, drastyczne. Chłopak jako Brenda od dziecka odrzucał żeńską tożsamość, cierpiał na głęboką depresję i zaburzenia psychiczne. Gdy w wieku kilkunastu lat poznał prawdę, przeszedł korektę płci i przyjął imię David. Finał był tragiczny. Brat Briana zmagał się z traumą, wynikała ona z tego, że Money poddawał braci kontrowersyjnym sesjom, zmuszał ich do stosunków płciowych oraz schizofrenią. Zmagał się też z schizofrenią i przedawkował leki w 2002 roku. David Reimer popełnił samobójstwo dwa lata później, w 2004 roku, strzelając do siebie z pistoletu. Eksperyment Moneya do dziś jest uważany za jeden z największych skandali etycznych w historii medycyny i psychologii. Współczesne organizacje wmawiające dzieciom, że urodziły się w złym ciele i piorące im umysły do samookaleczenia, w tym chirurgicznego albo przez chemiczną kastrację, to kontynuacja tej historii, kontynuacja realizacji tej ideologii, realizowana w biały dzień i bardzo często wbrew woli, a nawet wiedzy rodziców. Wiele przykładów tego typu incydentów można znaleźć online, pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych, niestety także z Polski.
W narracjach oferowanych przez sztuczną inteligencję, w tym Google Gemini, najsilniej okaleczony, przede wszystkim psychicznie, opisywany jest przy użyciu gramatycznych form żeńskich. To chyba z szacunku dla twórcy ideologii, zbrodniarza, który doprowadził oba dzieciaki do samobójstwa. Albo z lojalności dla całej ideologii o właśnie opisanych przeze mnie szczytnych zaczątkach. Doprawdy piękny mit założycielski. Mit energetyzujący, prawda? A ogólnie to właśnie wtedy ukształtowała się narracja, propaganda, która łączy chrześcijańskie i ogólnoludzkie normy samokontroli w zakresie zachowań seksualnych z, cytuję, chrześcijańskim systemem opresji. Współcześnie arsenał narracyjny tej ideologii rozszerzył się o takie pojęcia jak o takie instrumenty wojenne, o takie bronie narracyjne, o pojęcia jak pomieszanie pojęć nacjonalizmu i faszyzmu, czy frazę nacjonalizm chrześcijański. Chodzi tu o ideologie depopulacyjne wyznawane przez elity, tak zwane elity. Religię dla elit, której rdzeniem jest ideologia maltuzjańska, czyli wyczerpania się z zasobów na naszej planecie. Została ona zapoczątkowana przez raport Klubu Rzymskiego. To osobna historia, ale bardziej obeznanym z Was powyższa wzmianka wystarczy, żeby dodać 2 do 2. A dla wszystkich oto cząstkowe podsumowanie. Oskarżanie wszystkich o faszyzm dla mnie samego stało się symptomem pokrewieństwa lub bycia w sojuszu ideologicznym w tej wielkiej grze o przetrwanie cywilizacji chrześcijańskiej, inaczej cywilizacji zachodniej. Jak zaraz pokażę Wam to klarownie przykład Hiszpanii, chodzi o wyrugowanie białej rasy i otwarcie granic dla inwazji islamskiej pod pozorem walki z kim? Z faszystami. W Hiszpanii to niezwykle nośny element związany z rządami Francisa Franco.
Teraz przejdźmy do nieco innego wątku, walki z faszyzmem. Na przełomie lipca i sierpnia 2006 roku, czyli dosłownie teraz, mamy inwazję islamistów, muzułmanów, czy też Marokańczyków, na hiszpańską eksklawę Ceutę na wybrzeżu Afryki. Patrząc na te wydarzenia od strony marokańskiej, z szerszej perspektywy, to jest druga, nawet trzecia próba inwazji na terytorium Hiszpanii. Jedna z takich prób miała miejsce w dniach 17 do 19 maja 2021 roku. Strona marokańska celowo usunęła straż graniczną z granicy, marokańskie służby celowo poluzowały, a wręcz całkowicie zawiesiły kontrolę na granicy z Ceutą. Marokańscy strażnicy otworzyli bramy ogrodzenia i przepuszczali tłumy ludzi płynących w pław lub idących brzegiem morza wokół falochronów. W efekcie w ciągu zaledwie 48 do 72 godzin do hiszpańskiej enklawy wtargnęło między 8 a 10 tysięcy tzw. migrantów, najeźdźców, w tym około 1,5 do 2 tysięcy nieletnich. To doprowadziło do paraliżu miasta i wywołania kryzysu humanitarnego oraz wojskowego. Sprawa jest powiązana z czymś starszym, z tak zwanym Wielkim Marszem, czy też Zielonym Marszem i aspiracjami imperialnymi monarchów Maroka. Maroko jest królestwem, jakbyście nie wiedzieli. Pojęcie Wielkiego Marszu w kontekście tych relacji hiszpańsko-marokańskich jest kluczowym punktem dla odniesienia historycznego i geopolitycznego tego, co dzieje się w 2026 roku. Ten Zielony Marsz z listopada 1975 roku był zorganizowany przez króla Maroka Hassana II. Zorganizował on akcję polityczno-wojskową, wysyłając około 350 tysięcy nieuzbrojonych marokańskich cywilów, wspieranych przez oddziały wojskowe. Oczywiście. Na teren Sahary Zachodniej, stanowiącej wówczas hiszpańską prowincję, osłabiona śmiercią dyktatora Francisco Franco i kryzysem politycznym, Hiszpania uległa presji i wycofała się z terytorium bez walki. To utorowało królowi Maroka drogę do przejęcia kontroli nad całą Saharą Zachodnią. Ale nasi walczący z faszyzmem bohaterowie z 2026 roku pojawili się w nieco bardzo znamiennym kontekście. Sprawia on wrażenie precyzyjnie zaprojektowanego przebiegu wydarzeń. Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie zakazu natychmiastowych zawróceń, po hiszpańsku devoluciones en caliente, z początku lipca 2026 roku, był kluczem. Hiszpański Sąd Najwyższy wydał przełomowy wyrok, w którym uznał, że stosowanie procedury tzw. gorących zawróceń, szybkiej deportacji bez pełnej procedury prawnej, jest nielegalne wobec migrantów docierających do Ceuty i Melilli w pław, czyli płynąc dookoła bariery morskiej. Skutek był następujący. Wyrok wysłał czytelny sygnał do siatek przemytniczych i samych migrantów, czyli najeźdźców w Maroku, że po dopłynięciu do brzegu hiszpańskiej eksklawy nie można ich natychmiast wydalić bez rozpatrzenia ich sytuacji. Drugim elementem, świadomie wprowadzonym przez rząd Hiszpanii, zdominowany, przejęty w wyniku wrogiego przejęcia przez m.in. partię Podemos, było to, że zapoczątkowano w 2006 roku nadzwyczajny proces legalizacji pobytu setek tysięcy nielegalnych migrantów przebywających w kraju. Mówiono o 500 tysiącach. Skutek był taki, że zadziałał silny efekt zachęty, po angielsku pull factor. Wzrosło przekonanie, że przedostanie się na terytorium Hiszpanii, a nawet do Afryki Północnej, szybko otworzy drogę do prawnego uregulowania ich statusu w Unii Europejskiej. Trzecim elementem był dyplomatyczny zwrot ku Algierii i irytacja Maroka. W lipcu 2026 roku premier Pedro Sanchez odwiedził Algierię, deklarując otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych relacjach dwustronnych. Skutek był taki, ponieważ Algieria jest głównym regionalnym rywalem Maroka, m.in. w kwestii Sahary Zachodniej, gest wywołał niezadowolenie w Maroku. To przełożyło się na tradycyjne dla Maroka poluzowanie kontroli po swojej stronie granicy i użycie presji migracyjnej jako narzędzia nacisku, jako narzędzia wojny do wysyłania antropopotoków czy też strumieni migracyjnych, tak jak my doświadczyliśmy tego na granicy z Białorusią w 2021 roku.
To w naszej pamięci z tyłu głowy powinien zawsze migać na czerwono wyczyn posła Mohameda Franciszka Sterczewskiego. W chwili incydentu był posłem Koalicji Obywatelskiej w sierpniu 2021 roku w miejscowości Usnarz Górny, nasz bohaterski odpowiednik hiszpańskiego Podemos i pani aktywistki z filmów z Ceuty z 2026 roku, nagranej gdy stała przy barierkach i machała na marokańską dzicz, w tym powypuszczanych celowo przez reżim marokański przestępców, aby szybciej wbiegała ona na terytorium hiszpańskiej eksklawy. Póki co Mohamed, pisany na końcu przez MAD, czyli szaleniec po angielsku, próbował ominąć kordon straży granicznej i policji. Jego bieg z niebieską torbą na śmiecie znają z memów wszyscy. Poseł, a więc ktoś, kto złożył przysięgę lojalności państwu polskiemu i jego suwerenowi, czyli narodowi. Ale naród to faszyzm, więc w formie przypisu tutaj tylko to wspominam. Biega po łące, próbując uciekać przed policjantami oraz pogranicznikami. Zawartość torby? Jak wyjaśnił sam poseł, w torbie niesionej koczującym migrantom znajdowały się leki, woda, owoce, np. banany, orzechy, roślinne kabanosy oraz koce. Często w przekazach medialnych i internetowych memach opisywano to wszystko potocznie lub prześmiewczo jako pizzę i śpiwory. Muhammad Sterczewski tłumaczył swoje zachowanie odruchem serca oraz próbą udzielenia pomocy medycznej i żywnościowej wycieńczonym ludziom wysłanym do Polski, przypominam, w ramach operacji rosyjskich i białoruskich służb bezpieczeństwa o nazwie Śluza. Tu zwracam się z apelem do polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i wypracowujących z tego tytułu świadczenia emerytalne. To jako dodatek do kręcenia geszeftów po odejściu, zwykle wcześniejszym, na emeryturę. Wiem, że niektórzy z Was słuchają tego podcastu. Przesłanie jest następujące. Jeśli nie uporządkujecie naszych aktywistów współpracujących m.in. z Putinem w operacji Śluza z 2021 roku, na Was spocznie odpowiedzialność i pamięć kolejnych pokoleń Polaków, których przysięgaliście strzec przed tym, co się właśnie dzieje w Hiszpanii i co już działo się i nawet teraz dzieje się, oczywiście w znacznie mniejszej skali, w Polsce. Podpowiem Wam już teraz jedną rzecz. Będzie o tym osobny epizod. Zalew rozmaitych krajów Zachodu, w tym Polski, przez wrogie strumienie migracyjne z Indii, to rozmyślna strategia Indii. Jej esencją jest z jednej strony pozbycie się z kraju elementu kłopotliwego, w tym Sikhów, ale z innej, długofalowej perspektywy chodzi o osiedlenie i zasiedzenie tych ziem, zanim zrobią to islamiści swoimi strumieniami migracyjnymi, swoimi osadnikami, co robią właśnie w Hiszpanii, ale przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich i we Francji i w Niemczech. Ale tu wracamy do głównego wątku, czyli walki z faszyzmem. Najciekawszym aspektem jest ideologia napędzająca wysiłek wrogiego przejęcia instytucji państwa hiszpańskiego. Najciekawszym wydarzeniem była wypowiedź Irene Montero, hiszpańskiej eurodeputowanej, byłej minister do spraw równości oraz czołowej polityk lewicowej partii Podemos. Wypowiedź miała miejsce 31 stycznia 2026 roku w Saragoście, podczas wiecu wyborczego koalicji Podemos Alianza Verde. Słowa padły tuż po ogłoszeniu porozumienia z rządem Pedro Sancheza w sprawie nadzwyczajnej legalizacji pobytu tych wspomnianych już 500 tysięcy nielegalnych migrantów w Hiszpanii. Cytat: zdobyliśmy dokumenty, legalizację już, a teraz idziemy po obywatelstwo albo zmianę prawa, żeby mogli głosować. Oczywiście. Oby. Teoria zastąpienia. Obyśmy mogli wymieść z tego kraju prawicowców, faszystów i rasistów i zastąpić ich migrantami, ludźmi pracującymi. Koniec cytatu. Wypowiedź Montero była komentowanym jako ironiczne nawiązaniem do teorii tzw. wielkiego zastąpienia, po angielsku Grand Replacement. Słowa wywołały oczywiście burzę medialną i międzynarodową dyskusję. Z hiszpańskimi antyfaszystami awanturował się m.in. sam Elon Musk. Dobrze, ale wróćmy teraz do II wojny światowej i Powstania Warszawskiego, bo zbliżamy się już do końca. Nasza elita okrągłostołowa i resortowe dzieci wraz z całym środowiskiem elit, w cudzysłowie, zawłaszczyły sobie kombatantów powstania. Sam byłem świadkiem epizodów i działań. Są one zresztą realizowane całkowicie publicznie. Coraz starsi kombatanci byli otaczani i pompowani szacunkiem dla ich poświęcenia i odwagi. Pokazywani w mediach, odznaczani, celebrowani. Takie rzeczy to bardzo ważna rzecz dla dobiegających swoich dni ludzi, często nie mających żadnej rodziny, a których towarzysze broni poumierali. A cena za tą sławę była całkiem niewygórowana. Kombatanci musieli tylko pluć na swoich dowódców. Efektem całej tej sytuacji, bo przecież konsekwentnie realizowanym planem nazwać tego niepodobna, to nawiązanie do wypowiedzi mówić o tym niepodobna, znanej z memów z polskiego internetu.
Jest skuteczna na dziś, przynajmniej na dziś, operacja zdewastowania mitu energetyzującego, wpędzająca nas w kolektywny trans samoponiżenia i pozbawienia poczucia kolektywnej siły i gotowości do działania, do obrony interesów wspólnoty narodowej, do odstraszania potencjalnych agresorów. I to jest kluczem. No bo wspólnota narodowa to przecież faszyzm, prawda? Więc trzeba ją zwalczać za wszelką cenę i wszelkimi sposobami. Nawet samobójczo.
Ale naprawdę kluczową sprawą jest to, że kombatanci, skuszeni dopaminą, blaskiem sławy i ideologią prestiżową strażników post-PRL-owskich porządków, choć nie przeszkadzano im w wychwalaniu bohaterstwa, poświęcenia i ofiary swoich kolegów i koleżanek. To w istocie rzeczy obracali w niwecz i pluli nie tylko na swoich dowódców, ale właśnie na efekt odstraszenia kolejnych agresorów realizujących plany zniewolenia lub eksterminacji lub degradacji prestiżu Polski i Polaków. Czyli sprawiali, że całe to poświęcenie, te tysiące zabitych i zamordowanych przez Niemców Polaków, sprawiają, że wszystko to idzie na marne. To dzięki ich postawie, w cudzysłowie, ten cholerny Katyń traci znaczenie jako generator siły duchowej mającej służyć przyszłym pokoleniom, nam, przeciw Mahomedom ganiającym przy granicy z pizzą i śpiwrami i przed każdym agresorem, który kalkuluje, czy warto podjąć ryzyko zaatakowania Polski, czy może jednak odpuścić. Głównym wątkiem z całej tej sytuacji jest to, że nasze post-PRL-owskie okrągłostołowe elity są idealnym kandydatem do wrogiego przejęcia przez islamistów i stworzenia sojuszu, który tylko pozornie wydaje się nielogiczny i bezsensowny. Wręcz śmieszne jest to, że Rosjanie, którzy w Polsce sterują tym, co od niedawna nazywa się, całkowicie myląco, samobójczą empatią. To tytuł książki, która została wydana na początku 2026 roku w Anglosferze. Ich celem jest wpuszczenie strumieni migracyjnych. Rosjanie co prawda na krótką metę destabilizują w ten sposób Europę, czyli grają na swoją korzyść, bo Europa jest zapleczem Ukrainy w wojnie. Ale gdy Europa padnie pod zalewem islamskich czy innych osadników, bez niej Rosja stanie się łatwym łupem i dla islamistów, i dla Chińczyków. Problemem jest to, że już teraz niektóre struktury hierarchiczne, takie jak niemiecka kontrola systemu ekstrakcji zasobów z Polski, zdaje się być pod kontrolą aktorów islamistycznych, którzy realizują dzieło doprowadzenia do zapaści gospodarczej i społecznej właśnie naszego polskiego senior partnera, Niemiec. Jeden dowód.
Na marginesie zdaję sobie sprawę i wy też powinniście, że ta rozgrywka jest wyjątkowo skomplikowana i wielowątkowa. Tutaj unikam wpadania w dygresję, gdyż trwałaby ona minimum kilkanaście minut.
Jeden dowód. Pan poseł Mohamed z pizzą i śpiworami należy przecież do tych struktur, które kontrolują system ekstrakcji zasobów w tym partnerstwie w ramach Unii Europejskiej. Czy może nie i coś mi się pomyliło? Drugą podpowiedzią dla polskich służb, choć to nie podpowiedź, bo dla nich to wszystko jest jasne jak słońce, jest to, że Niemcy, ratując się przed zapaścią, za wszelką cenę będą się ratować kosztem nie swoim własnym, ale właśnie swoich junior partnerów. Bez żadnego pardonu. Ilustracją tej prawidłowości było i jest podrzucanie w ciągu ostatnich miesięcy części nielegalnych imigrantów w Polsce. W niezłe się bagno etyczne i lojalnościowe chłopaki wpakowaliście. Niemniej zapraszam panów do wspierania, tak dla odmiany. Efektem będą niezależne, a więc tym bardziej wartościowe analizy geopolityczne i dotyczące naszego kolektywnego bezpieczeństwa i naszej przyszłości i naszego przetrwania. I takie będę publikował, ale będzie mi miło, jeśli włożycie jakiś wkład w ich powstawanie.
Pisałem wam o tym w książce Oni albo my, tom drugi, o Izraelu i logice konfliktów na Bliskim Wschodzie. Opisując sposób, w jaki nastąpiło wrogie przejęcie woli politycznej lewicy we Francji i w Wielkiej Brytanii. Bardzo wam polecam ten fragment, wrzucam na kartę podcastu. Ale idziemy dalej. W nawiązaniu do przykładu z Ho Chi Minhem i ofensywą Tet oraz Churchillem i bombardowaniem Londynu jest jeszcze trzeci świetny przykład. Coś, czego po bardzo długim namyśle jestem praktycznie pewien, ale nie mam, bo nikt nie ma i nie można mieć żadnego dowodu czy poszlaki, że faktycznie rzecz zrealizowano w ten, a nie inny sposób. Sprawa jednak wynika z logiki sytuacji. Przed inwazją w Normandii i w jej trakcie alianci potrzebowali ważnego mitu energetyzującego. Stała się tym mitem krwawa rzeź, którą zafundowali Niemcy amerykańskim żołnierzom na plaży Omaha. Temu symbolowi zawdzięczamy m.in. kultową scenę na początku filmu Szeregowiec Ryan. W dwóch pozostałych głównych rejonach lądowania desant aliancki był w praktyce spacerkiem w parku. Opór obrońców był znikomy, niemal symboliczny. Jatka na plaży Omaha była jednak symboliczna w inny sposób. Oficjalnie była wynikiem pomyłki rozpoznania lotniczego i wywiadu, czyli analizy danych z tego rozpoznania. Taka jest oficjalna wersja. To nieco dłuższa opowieść, powszechnie i wyczerpująco omawiana w literaturze, więc tutaj ją pominę. Jednak clue tego, co chcę wam powiedzieć, jest inne. W moim przekonaniu sprawy zaaranżowano tak, żeby stworzyć ten akt poświęcenia i zrobiono to celowo. Taka zaciekła bitwa, w której zginą setki, a może nawet i tysiące osób, mogłaby stać się symbolem nie tylko na czas walk, ale na dekady później. I takim symbolem desant na plaży Omaha faktycznie się stał, niezależnie od tego, jak do niego doszło i czy go zaaranżowano w tak makiaweliczny sposób, w jaki wam zaproponowałem. Ale wracając do sytuacji Polski i mentalnego rozzbrojenia Polaków, wracając do Powstania Warszawskiego. Powstanie takim symbolem oporu, aktem najwyższego poświęcenia, mitem energetyzującym i jednoczącym, przypominam tu pojęcie Asebii, takim mitem stać się po prostu nie może. Kropka. Do dłuższego przemyślenia. Tłumienie takich sił duchowych wewnątrz wspólnoty Polaków, czy każdego innego narodu, takiego jak Irlandczycy, czy Chińczycy, czy ktokolwiek, było zawsze i będzie zawsze wspólną potrzebą i planem sąsiadów. W przypadku Polski, planem realizowanym poza wszelkimi utarczkami i wojnami między sobą, wspólnie między Rosją a Prusami, a potem między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. My Polacy zaliczyliśmy Generalplan Ost, czyli Generalny Plan Wschodni, planowe wyniszczenie i eksterminację ludności słowiańskiej na terenie Polski i innych krajów w okolicy. Doświadczyliśmy czystki na Polakach w ZSRS tuż przed II wojną światową. Doświadczyliśmy Katyń. Ale to były czynności wykonywane bronią. Kula w łeb. To duże obciążenie historyczne. To ten przeklęty Katyń, jak mówił Aleksander Kwaśniewski. Generalnie to czynności realizowane w płaszczyźnie fizycznej. Był człowiek, nie ma człowieka. Ale wojny, tak zwane hybrydowe, to tak zwane wojny duchowe, po angielsku spiritual warfare. Tutaj kula nie trafia w mózg, a w umysł. I kula nie jest materialna. Kula jest wirusem umysłowym. Sferą oddziaływania jest nie świat materialny, w którym można wykopać groby masowe i dręczyć potem sprawców i masowych morderców.
Taki kazus mamy w naszej odwiecznej przyjaźni z Ukraińcami. Kłopotliwe dla naszych senior partnerów z Europy, którzy toczą konflikt z Rosją o m.in. gaz odkryty nieco ponad dekadę w szelfie kontynentalnym wokół Krymu. Europejscy decydenci zasilają ukraiński wysiłek wojenny nie na swój koszt, ale właśnie na koszt nasz, na koszt Polski. Kłopotliwe dla nich byłoby nagłe pogorszenie się relacji polsko-ukraińskich, pogorszenie wywołane oględzinami szkieletów ofiar zbrodni wołyńskiej, w tym bestialsko pomordowanych kobiet i małych dzieci. Piękny czyn założycielski dla powstania nowego narodu. A my za bardzo jesteśmy pozbawieni gotowości do użycia siły w obronie naszych interesów, aby przeforsować wymuszenie przeprosin i pełnego zrealizowania ekshumacji. Już mniejsza z tym, że wymuszone przeprosiny są gównowarte. Ale kluczem do tego, że Ukraińcy nie chcą tego zrobić, jest skala i bestialstwo przy zadawaniu śmierci tym ofiarom, kobietom i małym dzieciom, przypominam.
Na geopolitycznej płaszczyźnie przyczynowości działa to, że Ukraińcy świetnie wiedzą, że Europa desperacko potrzebuje energii w złożach ukraińskich, a więc wiedzą, że Europa swoim hierarchicznym układem sprawczości, używanym wcześniej do zarządzania junior partnerem Polską, zmusi władze Rzeczpospolitej do finansowania wszelkimi sposobami wysiłku wojennego Ukraińców. Czy to dopłatami do emerytur, czy to sprzedawaniem na Ukrainę paliw po cenie znacznie niższej niż rynkowa.
Ale wracajmy do wywodu, materialnej i duchowej sfery realizacji działań. W mentalnym rozbrojeniu
sferą oddziaływania jest świat duchowy, świat ludzkich motywacji. Chodzi o sterowanie motywacją mas ludzkich. I tu właśnie wchodzi nawiązanie do kluczowej koncepcji sztuki wojny, które jest pomijane we wszystkich przekładach na języki zachodnie. I tym bardziej zapraszam was do zapoznania się z moim przekładem.
Bezpośrednio z klasycznego języka chińskiego sprzed 2500 lat, którym władam, a przełożona na język trylogii Sienkiewicza. Wiele sekcji tekstu czyta się, jakby były z zupełnie innej książki. Ale po raz pierwszy, dzięki przypisom, będziecie mieli kontakt z tym, co faktycznie miał na myśli autor dzieła sprzed 2500 lat.
Chodzi o pojęcie mocy. Powtórzę wam jeszcze raz fragment, który zacytowałem na początku tego epizodu. Cytat. Przeto mistrz wojowania do mistrzostwa swego dochodzi moc budując, a nie przez rozkazów wydawanie. A kto na mocy polega, ludzi pcha do walki, aż na podobieństwo bali i kamieni się toczą. Naturą onych nieporuszoność jest, gdy na płaskiej ziemi leżą, pędu zaś na pochyłości nabierają. Kanciaste nieruchomo trwają, a okrągłe w dół się toczą. Z tego mistrza wojowania moc płynie. Do walki ludzi posyłanie podobnym jest toczeniu kamieni krągłych z wysokiej góry. To rozdział 5 i ustępy 11 oraz 12 traktatu Sztuka Wojny. Jeszcze raz powtórzę wam główne spostrzeżenie. Gdyby usunąć ze starożytnego traktatu Sztuka Wojny wszystko prócz powyższych słów, niewiele straciłoby to nieśmiertelne dzieło ze swojej użyteczności. Również najsłynniejsza maksyma wojenna, najlepiej uderzyć na umysł, po chińsku Gongxin Wei Shang, w swojej głębszej warstwie oznacza oddziaływanie na kalkulację zysku i uniknięcia odpowiedzialności oraz inne parametry motywacji i woli w umyśle obiektu oddziaływania. Zakończenie i myśl końcowa. Mottem dzisiejszego epizodu jest: od broni ważniejsza jest gotowość do jej użycia. Można komuś zarekwirować broń, zakazać jej używania, oduczyć tego, że broń jest symbolem prestiżu i statusu. Ten, kto jest panem swojego losu, kto faktycznie jest wolny, broń może nosić i może jej używać. Ci, którzy mają siedzieć cicho i dać się eksploatować, broni posiadać nie mogą i nie powinni. Ale zamiast odbierać broń, można kogoś zaprogramować, zniewolić mentalnie tak, aby wyzuć go z cech mentalnych, które składają się na zdolność egzekwowania własnej woli, własnych decyzji, ale jednocześnie faktyczny stan bycia czyimś niewolnikiem czy wasalem. Posiadanie broni było i jest święte wedle twórców i wyznawców Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Prawo posiadania broni jest centralnym stygmatem wolności. W europejskim feudalizmie szlachcic miał prawo nosić broń. U pańszczyźniany nie. Ten schemat pojawiał się i pojawiać się będzie we wszystkich zakątkach świata i we wszystkich okresach historycznych. Współcześnie clue polega na tym, aby uniemożliwić komuś obronę nie przez jawne odebranie broni, a więc stygmatu wolności, czy pozorów tej wolności albo autonomii, ale przez takie ukształtowanie psychiki ofiary na poziomie indywidualnym i kolektywnym, że zbrojna obrona zasobów, tożsamości, spójności społecznej nie nastąpiła. I to już koniec. Tak na marginesie, w najbliższej mojej książce Przetrwanie lub upadek państwa będzie miała premierę w październiku 2026 roku. Będzie esej o wyjątkowej mocy rekonceptualizacji tego, jak państwa i aktorzy niepaństwowi, a nawet zwykli pojedynczy ludzie, realizują oddziaływania w dwóch płaszczyznach przyczynowości, materialnej i duchowej. To będzie porównanie instrumentów oddziaływania w wojnach tradycyjnych, kinetycznych i hybrydowych, czyli w wojnach toczonych w myśl chińskiej koncepcji wojen nieograniczonych. Motto dzisiejszego epizodu będzie mottem całego tekstu i całego pakietu przykładów, które będą dla was absolutnie fascynujące. Będą dla was istną kolejką górską rekonceptualizacji. Zapraszam was już teraz do kupowania w przedsprzedaży. Oto zapowiedziana na początku epizodu wizja na wynos, na zły sen. Za 2 dekady nie będą mieć praktycznie żadnych liczących się zasobów energii na własnym terytorium. Chiny zresztą też, ale skupmy się tu na tak zwanym kolektywnym zachodzie. Ameryce skończyła się, podkreślam, tania ropa, niezbędna do tego, żebyśmy wszyscy, czyli Zachód, czyli Chiny, żyli w nadzwyczajnym luksusie i obfitości tej taniej energii. Esencją, prawdziwą nazwą tego, co dzieje się od 2 dekad, jest wojna o energię, bo energia jest wszystkim. Tania energia, bajecznie tania energia. Wojna Rosji z Ukrainą w tej wizji jest wojną Europy i Stanów Zjednoczonych o zasoby energetyczne na Ukrainie, konkurencyjne do rosyjskich. Ukraina nie jest podmiotem w tej wojnie, jest w niej łupem. Mówiłem już o tym kilkukrotnie w poprzednich epizodach. A wizja końcowa jest następująca. Europa i Stany Zjednoczone to gigantyczni konsumenci energii. Albo w ciągu najbliższych 2 dekad, albo pogodzą się ze swoją energetyczną degradacją i powrotem może nie do średniowiecza, ale do dokuczliwych, obezwładniających niedoborów, które my Polacy w tej wersji polskiej pamiętamy choćby z czasów PRL. Załączam fragment serialu Alternatywy 4. Gdybyście nie znali, to ostrzegam, że będzie bardzo śmiesznie. No bo było śmiesznie, ale było też właśnie tragicznie i właśnie przez brak energii. Więc albo pogodzimy się z degradacją, powrotem, w naszym przypadku przywołam ponownie powrotem do czasu PRL, albo Zachód zapewni sobie tę energię do życia w luksusie i budowania siły geopolitycznej, i podtrzymania swojej geopolitycznej dominacji siłą. I to dlatego właśnie feminizacja mężczyzn na Zachodzie, którą realizują opętane nienawiścią do mężczyzn pseudofeministki, zgrywa się z geopolityczną płaszczyzną przyczynowości, na której to Chinom, konkurentom Zachodu, zależy, aby Europejczycy, omamieni ideologią niechęci do przemocy, poczuciem winy za kolonializm XIX wieku, panoszącą się ideologią fetyszy transwestytów, zarażających swoimi fetyszami małe dzieci itd. Konkurentom Zachodu zależy, żebyśmy my, Europejczycy, biali Europejczycy, byli niezdolni mentalnie, ani politycznie, ani w żaden inny sposób do stawienia się do rozgrywki o dominację nad światem, która nastąpi w ciągu najbliższych 2 dekad. To, co dzieje się w chwili nagrywania tego podcastu na przełomie lipca i sierpnia 2026 roku w hiszpańskiej eksklawie Ceucie, to tylko mały początek tego, tych działań, które zostaną przeprowadzone przeciwko Europie w najbliższych latach. Pamiętacie motto epizodu? Nie? To powtórzę. Od broni ważniejsza jest gotowość do jej użycia. Do usłyszenia.